Witam Was pod koniec kolejnego dnia, który spędzamy w cieniu zarazy. Być może ktoś z Waszych bliskich jest na kwarantannie, być może Wy jesteście na kwarantannie, odizolowani od innych ludzi. Być może ktoś z Waszych bliskich już zachorował, bo liczba zarażonych rośnie już teraz bardzo, bardzo szybko i tak zapewne będzie w najbliższych dniach. Rośnie także liczba ofiar zabitych przez tę broń biologiczną rozesłaną na świat przez komunistyczną partię Chin. W poniedziałek o 13 porozmawiamy więcej o tym, co kościoły powinny robić w obliczu takiej agresji. Wiemy, co powinny mniej więcej robić państwa. Mówiliśmy o tym od miesięcy, ale w poniedziałek powiemy o tym, co kościoły mogą jeszcze zrobić. Dzisiaj przejdziemy do kolejnej porcji listu do Filipian, listu napisanego przez apostoła Pawła i Tymoteusza, jak już wiemy, do najbardziej takiego ulubionego kościoła apostoła Pawła. Zwykle na początek oddaję głos Wam na czacie, byśmy nawzajem dodali sobie otuchy, zachęcili się, czy też przekazali jakieś swoje odkrycia.
Mamy głos z wczoraj, Zbigniew. Dzięki, idź pod prąd. Zacząłem czytać Biblię i nie żałuję tego, choć wiem, że jeszcze dużo przede mną.
No tak, to no, dość dużo, no całe życie, bo czytanie Biblii to nie jest zadanie, żeby przeczytać ją od deski do deski. Jeśli to, co Biblia mówi o Jezusie Chrystusie, na tyle cię poruszy, że zaprosisz Jezusa do swojego życia, zostaniesz zbawiony, będziesz chciał poznawać Go, no to życia, jak to się mówi, nie starczy. Ale to, czego nie zdążymy poznać, czytając Słowo Boże, to Bóg nam wszystko już dopowie, kiedy Go spotkamy na progu nieba.
I jeszcze odnośnie wiary ojców. Wiara naszych ojców, siedząc na stypie po matce mojego teścia, jego rodzina, rozmawiając w smutku, stwierdza, że chyba coś tam jest po śmierci lepszego. To jest ta wiara katolicka ojców.
Prawdopodobnie spora część katolików wierzy w jakiś sposób w Boga. Nie? Ale tak samo wierzą muzułmanie, tak samo wierzą hindusi, buddyści, niekoniecznie w Boga osobowego, gdzieś w jakąś tam siłę wyższą, absolut, jakieś prawa, które rządzą naturą. No różnie sobie ludzie próbują wyobrazić, jak jest poza materią, poza śmiertelnością, nie? Poza śmiercią. Nie? Ale tylko Jezus Chrystus mówi, że On przyszedł stamtąd i On wie, jak jest. Dlatego Jego słuchamy. A większość katolików no, żyje w takim raczej strachu i niepewności. Jednocześnie Kościół katolicki mówi im, że to jest właśnie pełne chrześcijaństwo. Bo przecież słyszeli o Jezusie, przecież słyszeli o Egipcie, o osiołku, o różnych tam rzeczach i myślą, że przez to, że znają część historii biblijnych, są chrześcijanami. Mówiłem, jest to wielkie diabelskie oszustwo. Musisz sam, osobiście, bez żadnego pośrednika, bez żadnego rytuału przyjść do Jezusa Chrystusa, a dokładnie otworzyć drzwi, bo On już stoi u drzwi twojego życia, stoi kołacze, chce wejść, ci zbawienie.
Damian Górnik, ważna jest wspólnota, że się tu zbieramy regularnie co wieczór. To krzepi ciało i ducha.
Tak, rzeczywiście to wszyscy tego doświadczamy, że choć epidemia rodzi straszne skutki, to, że spotykamy się razem, jest naszą wygraną, jest naszą korzyścią. I to nie tylko tych, którzy słuchają, to jest też dla mnie korzyść. Jeszcze nigdy nie byłem tak długo, bo wydaje się, że to jeszcze potrwa. Już mamy chyba 12 spotkanie dzisiaj, a myślę, że jeszcze no, wiele przed nami. Nie byłem tak długo w takim procesie codziennego spotykania się z wierzącymi. To przypomina mi sytuację z początku Dziejów Apostolskich, czyli kiedy Ewangelia no, niesiona przez mowę apostołów zaczęła docierać do świata, wtedy na początku Dziejów Apostolskich mamy opis życia tych, którzy uwierzyli, czyli pierwszego kościoła, spotykali się codziennie w świątyni i po domach. Także no, mamy taki wczesnoapostolski okres w tym czasie, jeśli chodzi o formę spotykania się, i mam nadzieję, że dla wielu z was stanie się to okazją do osobistego poznania Jezusa Chrystusa, a dla wielu, którzy już Go znają, będzie to wielka zmiana, wielkie duchowe przyspieszenie w naszym, moim i waszym życiu. Tyle. To pomodlę się i ruszymy do czytania. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że nam go dałeś, objawiłeś. To są rzeczy, których nie mogliśmy sami wymyśleć, odkryć. To Ty nam je pokazałeś. Dziękujemy Ci, że Twoje słowo jest czyste, jest wolne od wszelkiego błędu. Możemy na nim polegać w 100%. Dziękujemy Ci, że mamy swoje egzemplarze Biblii i za to, że możemy teraz razem pochylić się nad Twoim słowem. Niech Ci będzie chwała w imieniu naszego Pana i Zbawiciela, Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Jesteśmy w trakcie świadectwa apostoła Pawła. Dzisiaj było świadectwo Zdzisława na naszym kanale. Pozdrawiam Cię, Zdzisław, jeśli nas oglądasz. O 13:00 każdego tygodnia, w sobotę o 13:00, staramy się kolejną historię Wam przedstawić, kogoś, kto właśnie odpowiedział na stukanie, pukanie Jezusa Chrystusa i oddał Mu swoje życie. Tu, w liście do Filipian, czytamy świadectwo apostoła Pawła, czyli jak on przyszedł do poznania Chrystusa, jakie życie wiódł wcześniej, bo mówiłem, że to świadectwo składa się z trzech części, przepraszam. Zapomniałem wyciszyć telefonu, już to robię. Składa się z trzech części. Najpierw opisał swoje życie przed poznaniem Chrystusa. Był bardzo bogobojnym, czyli pobożnym, bojącym się Boga, wiernym we wszystkich ustawach ojczystych, czyli w wierze ojców, Żydem. Tak bardzo dbał o pobożność i religijność swojego ludu, swojej ojczyzny, że kiedy przyszedł Jezus i kiedy jego apostołowie zaczęli głosić jakieś dziwne rzeczy, które nie dały mu się pogodzić z tą wiarą, z religią żydowską, no od razu jako jeden z pierwszych ruszył do zwalczania tej, jak on myślał, sekty chrystusowców, sekty ludzi należących do Jezusa. Był w tym bardzo okrutny. Był współwinny wielu morderstw na chrześcijanach. Tortury, prześladowania, wtrącanie do więzień. Pokazałem, że był też bezlitosny. Nie tylko mężczyzn prześladował. Był gotowy także prześladować kobiety. O tym mówiliśmy wczoraj. Był też człowiekiem samosprawiedliwym. Wydawało mu się, że to, co robi dla Boga w ramach swojej religii, w ramach tej wiary ojców, to wystarczy, żeby Bóg go pochwalił i przyjął. A teraz zobaczymy, co się zmieniło. I w liście do Filipian mamy, można powiedzieć, wewnętrzne przemyślenia i odkrycia apostoła Pawła. Zaraz do nich przejdziemy, ale najpierw przeczytajmy zewnętrzne opisy tego, co się stało pod Damaszkiem. Dzieje apostolskie, otwórzmy sobie 22 rozdział, 6 werset. A gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku, stało się koło południa, że nagle olśniła mnie wielka światłość z nieba i upadłem na ziemię. I usłyszałem głos do mnie mówiący: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? A ja odpowiedziałem: Kto jesteś, Panie? I rzekł do mnie: Ja jestem Jezus Nazareński, którego Ty prześladujesz. No, dalej możecie sobie przeczytać w dziejach opis tego. Zwrócę Wam tylko uwagę, że zobaczcie, apostoł Paweł prześladował Kościół, prześladował chrześcijan. A jak to zinterpretował Pan historii? Bardzo ciekawe odkrycie. Być może dla niektórych z was. Dalej drugie jego świadectwo, które to mówił przed Żydami, teraz przed jednym z ich władców, królem Agrypą. I tu zaczniemy od wersetu 12, 26 rozdział od 12, bo wcześniejsze czytaliśmy wczoraj. W tych okolicznościach, jadąc do Damaszku z pełnomocnictwem i poleceniem arcykapłanów, ujrzałem o królu w południe w czasie drogi światłość z nieba, jaśniejszą nad blask słoneczny, która olśniła mnie i tych, którzy jechali ze mną. A gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, no zobaczcie, mamy nowy szczegół, to nie tylko Paweł zarył nosem w piach pustyni, ale też wszyscy pospadali z konia, cała ta jego eskorta, jacyś zbrojni i tak dalej. A gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim. Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. A ja rzekłem, kto jesteś, Panie? A Pan rzekł, ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale powstań i stań na nogach swoich, albowiem po to Ci się ukazałem, aby Cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również tych, w których Ci się pokażę. Wybawię Cię od ludu tego i od pogan, do których Cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. Dalej kontynuuje rozmowę z królem Agrypą. Widzicie, że jest różnica pomiędzy tymi świadectwami. Różnica w tym sensie nie, że zaprzecza jedno drugiemu, ale różnią się ilością szczegółów. Tu na przykład już wiemy, w jakim języku Jezus rozmawiał z Pawłem. Wiemy, ilu spadło z konia, nie? To oczywiście absolutnie nie jest dowodem niespójności, tylko że tak samo jak my, tę samą historię opowiadając różnym ludziom, będziemy albo ją skracać, albo wydłużać, albo pewne elementy uwypuklać, a inne krótko tylko przejdziemy, nie? To jest oczywiste, w zależności od potrzeby eksponujemy to, co wydaje nam się w tym kontekście najważniejsze. Apostoł Paweł dokładnie tak samo robił. Zaraz przeczytamy trzeci jego opis właśnie z listu do Filipian i zobaczymy, że on się diametralnie różni od tych dwóch, ale absolutnie im nie zaprzecza. Tu, jeśli już jesteśmy w Dziejach Apostolskich, chciałem zwrócić uwagę na ten werset 18, bo Jezus mówi Pawłowi, że będzie apostołem narodów, narodów nieżydowskich, że wybawi go z ręki Żydów, bo tu chodzi od tego ludu, to chodzi o prześladowania ze strony Żydów, jego rodaków, można powiedzieć, i będzie on apostołem narodów, czyli można powiedzieć, że to, co on robi, będzie bardzo ważne dla wszystkich narodów, czyli dla jakiego też? Polskiego, oczywiście. I zobaczcie, jaki cel Jezus daje apostołowi Pawłowi w stosunku do narodu, tu wpisz, macedońskiego, ale może być i polskiego. Aby otworzyć ich oczy i odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. Skonfrontujcie, czy wiara ojców, czyli katolicyzm, zgadza się z tym wersetem. Ale to taka mała praca domowa. A teraz przejdziemy do właśnie naszego świadectwa, czyli trzech wersetów z listu do Filipian. Trzeci rozdział, wersety od 7 do 9. Apostoł Paweł wcześniej przedstawia swoje zasługi i swoją religijność, swoją samosprawiedliwość, i teraz tak to ocenia. 7. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za... Jeszcze raz. Ale wszystko to, cała ta jego wiara ojców, cała religijność, całe poświęcenie w zwalczaniu Jezusa. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Bardzo często cytowany fragment, tak jak wam mówiłem, mam tu też tekst grecki, od czasu do czasu myślę, jak będzie trzeba, będziemy się nim posiłkować, żeby sprawdzać, czy tłumacz dobrze przekazał to, co oddaje oryginał grecki. Taka pierwsza obserwacja już w porównaniu z tekstem greckim, to troszeczkę za lekkie jest to słowo śmieci. Ósmy werset. I wszystko uznaję za śmieci. Mówiąc takim językiem polsko-wiejskim, trzeba by tu wpisać wszystko uznaję za gnój. Bo śmieci, no to jeszcze tam można sobie grzebać, coś znaleźć ciekawego, nie? Takie tam, no tak nie używa się, ale mogą się stać użyteczne. A gnój to jest coś, oczywiście też tam do pewnych celów służy, ale jest odrażający i śmierdzący, nie? Tu oczywiście chodzi o ten kontekst, że to nie są ładnie posegregowane śmieci, jak każe Greta Thunberg, nie? Tylko to jest syf, kiła i mogiła, nie? I on takiego słowa używa. To chce oddać w tym wersecie. Jeszcze raz przeczytajmy, bo można by podzielić te trzy wersety na taki opis kontrastu życia w wierze ojców, życia religijnego z życiem w Chrystusie, a werset dziewiąty to jest odkrycie. To jest odkrycie, można powiedzieć, teologiczne, dotyczące w jaki sposób człowiek zyskuje zbawienie. Czyli pierwsze dwa wersety to jest porównanie życie religijne, życie z Chrystusem, a werset dziewiąty to jest, jaka zmiana nastąpiła w jego myśleniu o zbawieniu. Czyli najpierw te dwa wersety. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, w tym sensie, co uważałem za zysk do tej pory, czyli chodzenie do kościoła, tam do synagogi, czy do świątyni, żarliwość przy wykonywaniu przeróżnych zaleceń religijnych, nie jeść tam kiełbasy w piątek, czy różne takie tam rzeczy, nie? On miał tam swoje, nie? Oczywiście nienawidzieć tych, którzy występują przeciwko religii mojej, mojszej, najbardziej mojszej, aż mojżeszowej, nie? To z tego chyba pochodzi. To wszystko uznawał, że zyskuje plusy przed Bogiem. Nie? On widział to jako drogę zaskarbiania sobie przychylności Boga, pracy na zbawienie, że w ten sposób żyjąc zapracuje, zasłuży sobie na niebo, niezależnie jak tam go jeszcze pojmował. A teraz ocenia te starania w kontekście poznania na drodze do Damaszku Jezusa Chrystusa. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Jakie tu mamy słowa? Tu za stratę dokładnie, nie? Zobaczcie, czyli wielu ludzi myśli, że robiąc te religijne rzeczy, no może nie będą doskonali, ale na pewno wyżej, lepiej. Apostoł Paweł mówi, że to była szkoda albo strata. Stracił czas. Tą drogą donikąd nie dojdzie. Jeśli chodzi o zbawienie. To, co ty, jeśli jesteś katolikiem bardzo religijnym, ale jeszcze nie zaufałeś Jezusowi Chrystusowi, to, co ty robisz, jakieś tam piątki, świątki, służenie do mszy i tak dalej, to jest strata. Dokładnie tak, jak apostoł Paweł. Nic nie zyskasz, a tracisz czas, a jeszcze do tego jest coś gorszego. Utwierdzasz sam siebie w przekonaniu, że jesteś lepszy, że jesteś, no, wybijający się pośród innych ludzi. że Bóg musi na ciebie patrzeć pozytywnie, no bo masz białą komrzę, a może jesteś księdzem, albo do zakonu poszedłeś. No nie, no to już jak poszedłeś do zakonu, to już na pewno wrota nieba otwarte dla ciebie szeroko. Tak rzeczywiście w średniowieczu wierzono, nawet takim różnym, bardziej zasłużonym w katolickim świecie osobom, takie tabliczki wkładano do trumien, tam przeważnie na piersi, żeby tak jak ją tam otworzy to wieko, no to żeby tam apostoł Piotr od razu zobaczył i tłumie, to jest przeor taki i śmaki. W Irlandii na przykład znaleziono takie sarkofagi, zasłużony następującymi, i taką listę, żeby go tam szybciej do nieba puścić. Wszystko to apostoł Paweł mówi, że to jest szkoda albo strata. Ale później dodaje, podkręca płomień pod, że tak powiem, to już ci się gotuje umysł, nie? Jeśli jesteś katolikiem i jeszcze wierzysz właśnie po religijnemu, to już zaczyna ci się gotować, być może już przełożyłeś kanał, no to już twój wybór, lecz więcej jeszcze dołoży do pieca. Wszystko uznają za szkodę. Czyli nie tylko to jego życie religijne, ale wszystko inne, co może mieć wartość w życiu. Pieniądze, on chciał robić karierę polityczną, bo w teokracji żydowskiej kariera religijna i polityczna to było jedno. Szedłeś w górze religijnie, no to od razu uzyskiwałeś więcej władzy politycznej. On był z tego stronnictwa faryzeuszy, czyli no, ludzi, którzy no, też, że tak powiem, chcieli brać udział w zarządzaniu, we władzy, byli bardzo pyszałkowaci, wywyższali się, chcieli być poważani przez innych. No i on oprócz tych celów religijnych do Boga miał swoje przeróżne prywatne cele, nie? Albo chciał mieć więcej pieniędzy, albo więcej aplauzu u ludzi, nie wiem, może mieć chciał ładniejszy dom. Nie ma tutaj nic. Ale jest kwantyfikator, czyli taki opis obejmujący wszystko, zobacz. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa. Tu jest ważne, bo niektórzy ludzie myślą, o, fajna jest ta wasza Ewangelia, nie? Tak, może mogę sobie mieć zbawienie? Tak, sobie zawołam do Jezusa, Jezus, zbaw mnie, już będę zbawiony? Ha, to biele! Podwijam kiecę i lecę. Najpierw musisz uznać w Jezusie Pana Wszechświata, któremu nic nie dorównuje. To już nawet w pierwszym przykazaniu ze Starego Testamentu. Nie będziesz miał nikogo, żadnego obcego Boga obok mnie. Czy naprawdę chcesz zaufać i wybrać tylko i wyłącznie Jezusa Chrystusa? Czy też chcesz go se przypiąć, tak jak na przykład ludzie zbierają magnesiki, albo kiedyś były takie znaczki, nie? Gdzie nie pojechał, to pocztówkę, znaczek, magnesik, nie? O, to jeszcze z Rzymu se dołożę, a może z Jerozolimy, nie? Czy chcesz sobie Jezusika dokleić do wszystkich swoich celów i jakichś tam planów życiowych czy wartości? To nie zapraszasz do swojego serca Pana Wszechświata. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktokolwiek, jeśli ty usłyszy mój głos, zrozumie z kim gada i otworzy mi drzwi, a wtedy wejdę. Apostoł Paweł rozpoznał. Nie ma nikogo większego. Nic na tym świecie nie dorównuje, dopięt nie dorasta Chrystusowi. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznają za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody. I wszystko uznaję za gówno. No tak by trzeba to przetłumaczyć, żeby zyskać, czyli mieć Chrystusa. To jest przesłanie tego wersetu. Zobacz, czy rzeczywiście opisuje to twoje nastawienie do świata? Czy życie z Chrystusem, bycie z Chrystusem, to jest coś, co góruje nad każdym innym celem, każdą inną wartością, każdą inną relacją? Twoja dziewczyna, chłopak, ojciec, mama, nie wiem, syn, dziecko. Czy ktoś w ogóle czasem nie zastąpił Chrystusa w twoim życiu? To wtedy no, możesz powiedzieć, zaprzeczyłeś temu, co apostoł Paweł tu tak opisuje. To już sobie sam dopisz, co wybrałeś zamiast Chrystusa. Co wybrałeś zamiast Chrystusa? Bóg zna twoje serce, ja nie. To ty sam z Nim się rozliczaj. Ja ci tylko wskazuję drogę. Ja ci tylko wskazuję kryteria. Jeszcze raz przeczytamy dwa wersety, a potem przejdziemy do teologicznej interpretacji tego, co się stało w kontekście zbawienia, kiedy zawołał do Jezusa, czyli dokładnie odpowiedział na to, co Jezus jemu powiedział pod Damaszkiem. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmieci, żeby zyskać Chrystusa. To jest, można powiedzieć, podglebie czy stan, kiedy możesz szczerze zawołać: Jezu, zbaw mnie. Chcę Ciebie i tylko Ciebie. A teraz, czyli świętego Józefa, świętej Ryty, Matki Boskiej, nie, Ciebie chcę. Z Tobą chcę. No, poprzeczka jest wysoko, ale liczy się tutaj Twoje życie. Rozgrywa się Twoje zbawienie. A teraz w 9 wersecie on mówi, co się wydarzyło, kiedy zawołał do Chrystusa. Jeszcze raz przeczytajmy. I znaleźć się w nim nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Możemy przeczytać z Biblii Tysiąclecia. Ktoś z was może na Zoomie, bo są z nami ludzie, można powiedzieć, w trzech grupach. Część tu jest ze mną, część ogląda i może na czacie swoje wnioski przedstawiać. Za chwilę będziemy je czytać, oddamy wam głos. A część jest ze mną przez internet, za pomocą komunikatora internetowego. No i jeśli ktoś, to są ci członkowie już projektu Mega Kościół, jeśli ktoś z was chce coś dodać czy mi pomóc, no to wtedy od razu tu się pojawi na ekranie. Czy ktoś z Biblii Tysiąclecia może mi 9 werset przeczytać? Można też stąd, jak Radek, widzę, już ma tutaj. Dobra.
I znalazł się w nim, nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze.
Tak. No to macie, żebyście zobaczyli sobie. Może nawet Biblia Tysiąclecia nawet lepiej kontrastuje. Bo jakie rodzaje sprawiedliwości widzicie w tym wersecie? Teraz przechodzimy od czytania do studiowania, nie? Czyli mamy pytanie i musimy znaleźć sami odpowiedź w tekście. Jakie rodzaje sprawiedliwości znajdujecie w wersecie 9, 3 rozdziału listu do Filipian? Każdy niech poszuka. Mamy czas. Szybciej było, jak ja bym powiedział, ale to nie to samo, jak sami odkryjecie. Jakie rodzaje sprawiedliwości mamy przedstawione w 9 wersecie? Jeśli ktoś chce z Zooma zabrać głos, albo może ktoś na czacie, proszę bardzo, ale chciałbym, żeby każdy zrobił tę robotę, czyli odpowiedział na podstawie tekstu na to proste pytanie. Czy ktoś na czacie już jest gotowy? No to już sprawa doszła do trzeciego szeregu, czyli do opowiedzenia armii rzymskiej w trzech szeregach stali. Jak już sprawa doszła do trzeciego szeregu, to już bardzo trudny problem. To już tuż od decydującej bitwy, znaczy rozstrzygnięcia, w którą stronę pójdzie.
To jest moja i Boża.
Dwa rodzaje, tak. Nie? Bo Radek w imieniu dwa razy. Pytanie jest proste, stąd dziwię się, że tak aż do trzeciego szeregu trzeba się odwoływać. Dwa rodzaje sprawiedliwości są tu opisane. Mojsza, czyli własna, nie? Ja siebie uważam za sprawiedliwego, ja decyduję, jakie są warunki sprawiedliwości i ja je spełniam. Uważam, jestem sprawiedliwy. Nadaję, krzyczę do Boga, Boże, ja się nadaję do nieba. Musisz mnie przyjąć. To jest moja sprawiedliwość, nie? No ale druga jest jeszcze. To jest sprawiedliwość jaka? Jak ona się nazywa? Ta jest moja, czyli ludzka, a ta druga jaka jest? Czyja? Z Boga. Zobaczmy werset 9. Z Boga sprawiedliwość. Prawie, że można odpowiedzieć Boża sprawiedliwość, nie? No bo to, czyli od Boga, nie? Czyli raz człowiek siebie ogłasza, że jest, możecie i święty papież jakiś ogłosić, i święty sobór, i sąd kościelny, wszystko to będą ludzie, nie? Że ogłosi cię sprawiedliwy. Ludzka, własna. A druga, Bóg ogłasza cię sprawiedliwym. Czyli bez winy i kary. Którą wybierasz? Którą byś wolał, najpierw zapytam. Tą, żeby cię na przykład sąd kościelny ogłosił sprawiedliwy, czy Bóg? Tak na chłopski rozum, to każdy chwilę pomyśli, no tam z księdzem różne rzeczy się dzieją, można załatwić, można przekupić, nawet i sąd kościelny. Teraz na przykład rozwodów udzielają na potęgę. Sądy kościelne. Najpierw ślubów udzielały, a teraz może nieważne wszystko. 10 tysięcy kosztuje. Płacisz i masz. No. Cyrowski też se kupił. Proszę bardzo, a święty taki pobożny katolik jak najbardziej, a rozwód ma kościelny, a niby rozwodów nie ma, a bo oni to nie nazywają rozwód, sprytni są, dlatego tyle to kosztuje. Oni po prostu, no, unieważniają małżeństwo. Noż możesz 10 lat z babą siedzieć, dzieciów mieć, ale powiesz, że tam coś zataiłeś przed ślubem, no i nieważne, wsia 10 tysiaczy. I już uważnione. No to jest kpina. Nikt chyba nie chce i nie wierzy w taką sprawiedliwość, że ona się ostoi przed Bogiem. Każdy chce, żeby to Bóg powiedział. Moje imię Paweł, Krzysiek, nie wiem, Ela, jesteś sprawiedliwa. Tego byśmy chcieli. Tak? No jeśli tak, to tu jest też podany przepis, jak uzyskać tę sprawiedliwość. No to studiujmy dalej. Jeszcze raz sami sobie przeczytajcie ten tekst i odpowiedzcie, w jaki sposób uzyskuje się tę sprawiedliwość od Boga. Czekam. Kto pierwszy będzie miał przywilej zabrać głos. Skąd? Prosimy.
Z wiary w Chrystus.
Proste jak dwa razy dwa. Zobaczcie, nie schodzenia do kościoła, nie ze święcenia jajeczek, bez jaj, nie z wody święconej, nie przez chrzest, ani przez bierzmowanie. Ludzie, co za herezje! Ale to Słowo Boże, nieomylne, bezbłędne, objawienie od samego Boga, nie od człowieka. No to co wybierzesz za prawdę? Zobaczcie. Chcesz być przez Boga uznany za sprawiedliwego. Masz tylko jedno wyjście. Musisz całe swoje zaufanie co do zbawienia, nie na swoich uczynkach, piątkach, świątkach czy znajomym księdzu, ale złożyć tylko i wyłącznie na Jezusie Chrystusie. Wtedy Bóg mówi, jesteś sprawiedliwy. Nie dlatego, że dobrze robisz, czy że pięknie przeżyłeś życie i laurkę ci wystawię, ale dlatego, że mój syn poszedł na miejsce czaszki. Przybito go tam do krzyża i umarł w twoje miejsce. On zapłacił za twój grzech. Dlatego w sprawiedliwości mogę teraz cię zwolnić. Bo Bóg z jednej strony jest miłujący i łaskawy, ale z drugiej strony jest sprawiedliwy. I nie mógł powiedzieć najpierw, karą za grzech jest śmierć, oddzielenie wieczne. A potem, tam pomyliłem się, dawajcie chłopy, teraz otwarte, to w ogóle nie trzeba tu sprawiedliwość, ja was kocham, wszyscy są zbawieni, jak takie oszuści, jak ten ksiądz nazywa, dziadyga jedna?
Oszustek?
Nie, czekaj, szóstak chyba. Szóstak. On takie kucypały opowiada, że wszyscy będą zbawieni i tak dalej, ale to kiedy indziej się nim zajmiemy. To Jezus przelał krew za twoją niesprawiedliwość, żeby cię umyć i żebyś stał się sprawiedliwy, biały jak śnieg. Tak opisuje Pismo Święte, sprawcę księdze Izajasza. Pierwszy rozdział znajdziesz tam chyba koło 18 wersetu. Tylko pytanie, czy ty tego chcesz? Czy chcesz Jezusa ponad wszystko? Czy chcesz zrezygnować ze swoich wierzeń na temat, jak się wchodzi do nieba i zyskuje zbawienie? I chcesz przyjąć usprawiedliwienie od Boga przez zaufanie Jezusowi Chrystusowi, żeby On stał się twoim osobistym Zbawicielem. To jest pytanie do ciebie. To już nie w ramach studium Biblii. To jest najważniejsze pytanie twojego życia. Musisz sam na nie odpowiedzieć. Jeśli masz pytania, pisz do nas. kontakt@megakościół.pl bez polskich znaków, czyli megakościół.pl. Będziemy się starać ci pomóc. Możesz też pisać do nas na czacie. Wtedy będziemy o tym też rozmawiać na gorąco. Ja mam dzisiaj tyle. Jutro przejdziemy do skutków tych innych oprócz zbawienia. Bo tu mamy już Pawła usprawiedliwionego, bo on nie ma już swojej sprawiedliwości opartej na uczynkach i religijnych rytuałach, przynależności do narodu i tak dalej. Ale ma sprawiedliwość, czyli usprawiedliwienie od Boga na podstawie zaufania, bo wiara to zaufanie Jezusowi Chrystusowi. Potem zobaczymy, o czym jeszcze mówi, co jeszcze się stanie w jego życiu. Zapraszam jutro na 21, jeśli Bóg da. A dzisiaj prosimy o wasze jeszcze głosy, myśli czy uwagi.
Jest pytanie od Marka. Kiedy dowiem się, że zaprosiłem Jezusa, a On wszedł?
Na tym polega zaufanie, że ktoś ci mówi i jeśli mu ufasz, to znaczy, że jeśli ty spełniłeś swoje warunki, to on zrobił to, co obiecał. Jak ktoś ci mówi, jak na przykład kupujecie samochód czy coś takiego, nie? Jak pan mi przywiezie samochód na podwórze, to przeleje panu te, tam, nie wiem, 5 tysięcy czy 10. Jeśli ufasz temu człowiekowi, no to wiesz, że jak ty przywiozłeś samochód, otwierasz konto, masz już pieniądze na koncie. Jeśli byś miał do czynienia z oszustem, no to straciłeś samochód. Ale mówimy o uczciwym człowieku. Chyba nie posądzasz Jezusa o nieuczciwość. Jezus obiecał ci. Oto stoję u twoich drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, teraz zaczyna się spełnienie tego, co Jezus obiecał. Wejdę do Niego i będę. No, zrobiłeś swoje. Zaprosiłeś Jezusa do swojego życia. Tak jak trzeba, jako Pana. Nie ma nic równego. Nic, żadna wartość nie jest dla ciebie ważniejsza. I Zbawiciela, czyli tego, który umarł za wszystkie twoje grzechy. Jezus w tym momencie wchodzi do twojego życia i na podstawie tego, że sam Jezus ci obiecał, możesz wiedzieć, że On jest w twoim sercu.
Komentarz. 3 dni temu rozmawiałem z kobietą o kościele katolickim, o całej sytuacji z koronawirusem. z Kościoła katolickiego była ta kobieta. Na koniec zgodziliśmy się na modlitwę i była budująca, wychwalająca wyłącznie Jezusa.
To jest czas takiego otwarcia oczu dla wielu katolików. Widzą, że ich system to był stek kłamstw i sposobów na utrzymywanie ich, że tak powiem, w szponach systemu. Święcenie jajeczek, już odwołane. Procesja wielkanocna we wrześniu będzie. To Beleja by nie wymyślił takich jaj, co oni teraz wyprawiają. Okazuje się, że wszystko to kit. Do spowiedzi iść nie musisz, na mszę iść nie musisz. Wow, wszystko to bzdura była. To nawet najstarsi górale zaczynają to odkrywać. Pozdrawiamy górali. Prosimy.
Ja jeszcze mam takie spostrzeżenie, o ile zarycie nosem w glebie to zdarza się raz i to już wystarczy, jeśli szczerze zaryjemy, tak jak Paweł Apostoł, to już jesteśmy zbawieni na zawsze. Natomiast to, czy wszystko uznajemy za gnój, to już jest kontrola nasza. To tutaj to nie następuje raz w życiu. Tutaj trzeba kontrolować swoje serce i swój umysł, można powiedzieć, aż do ostatniego tchnienia. Ja to mówię z własnego doświadczenia, nie z książek. To jest ciągła weryfikacja, czy aby gdzieś moje serce nie ucieka nam w manowce. To ja tyle chciałem. Dziękuję.
Oczywiście. Dlatego też chrześcijanie tak lubią świadectwa młodych wierzących, bo to pomaga nam w tym, co powiedziałeś, żeby zobaczyć, jak cudowne jest zbawienie, jak wspaniały jest Jezus Chrystus, jak warto naprawdę rzucić wszystko dla Niego, co nas dzisiaj usidla. Proszę.
To chciałbym jeszcze takie przemyślenie dodać, że im bardziej człowiek wzrasta w Chrystusie, im bardziej dojrzewa duchowo, tym jakby takiej większej świadomości nabiera, że jaka łaska go spotkała, że jest zbawiony i jak bardzo niezasłużone to było. I w pewnym momencie tego dojrzewania nawet przychodzą takie właśnie wątpliwości, że skoro kiedy się nawracałem, nie rozumiałem tak naprawdę, jak wielkim jestem grzesznikiem, to tak naprawdę szczerze się zwróciłem do Jezusa. No ale jeśli taka refleksja przychodzi, to raczej jest to efekt działania ducha, a nie i jakby tego wzrostu duchowego, a nie braku nawrócenia na pewno.
Dzięki bardzo za ten głos. Przemku, rzeczywiście człowiek wzrastając w Chrystusie to cały czas odkrywa, jak wspaniałą łaską jest zbawienie. Łaska to jest coś, co absolutnie na to nie zasłużyłem. Nie? Bo jeszcze początkowo to te wierzenia pogańskie, katolickie gdzieś się mieszają, jeśli jesteś młodym chrześcijaninem i raz to rozumiesz, raz tracisz to z oczu i tak dalej, ale jeśli coraz bardziej poznajesz Pismo Święte i wzrastasz duchowo, to ta świadomość swojego grzechu, świadomość grzeszności staje się coraz bardziej odrażająca, a łaska Jezusa Chrystusa wręcz niezrozumiała. Jak ty mogłeś zbawić tego grzesznika jak ja? Apostoł Paweł dokładnie to samo przeżywał. Wiecie, jak siebie nazywał w porównaniu z innymi apostołami? Ja jestem płodem poronionym, bo prześladowałem Kościół w tym starym życiu. Prześladowałem ludzi Jezusa Chrystusa, mordowałem ich. Absolutnie nie zasługuję ani na zbawienie, ani na bycie apostołem Jezusa Chrystusa. Taką miał o sobie takie myślenie. I rzeczywiście, mam nadzieję, że zauważyliście, że to świadectwo, co się stało tam pod Damaszkiem, jest całkowicie inne od tego, co opowiada niewierzącym w dziejach apostolskich. Tam opowiada im fakty. Te fakty można potwierdzić. Nie? Bo tam przecież była cała ta świta żydowska, arcykapłan wszystko doskonale wie i tak dalej, nie? Rozumiecie, to jest jak gdyby wydarzenie historyczne. I on chce ich przekonać do uwierzenia w Jezusa Chrystusa, że Jezus Chrystus jest realny, że to prawda o zbawieniu za darmo. A teraz To mówi do swoich przyjaciół z Kościoła i pokazuje duchową, jeszcze praktycznie niezrozumiałą dla niewierzących, czy niewiele zrozumiałą, można powiedzieć, rzeczywistość zbawienia. To, co właśnie Przemek powiedział, że dopiero dojrzały chrześcijanin sobie to uświadamia w coraz większej pełni, a pewnie do śmierci będziemy to jeszcze odkrywać. A wiecie dlaczego, jak wchodzimy do nieba, to co się dzieje? Zobaczcie, w Apokalipsie tam jest. Od 4 rozdziału zaczyna się wejście do nieba. Wszyscy zaczynają śpiewać na chwałę Jezusowi. No bo właśnie wtedy w pełni zrozumiemy wielkość Bożej łaski i cudowność zbawienia. I stąd jest chwała i śpiew i tak dalej. Jutro na 13, jakby ktoś chciał, zapraszam. Razem tu jakoś, może nie tak jak w niebie, ale prawie pośpiewamy. Także to warto pamiętać, że tu mamy rozmowę przyjaciół. To nie jest świadectwo na zewnątrz, wiecie, są hejterzy, nie wiadomo, co się stanie. Tu przyjaciele rozmawiają o zbawieniu. On opowiada im o swoim zbawieniu, przyjaciołom z najbardziej umiłowanego Kościoła. Nie? Dlatego mamy tak piękny wgląd zarówno w to porównanie starego życia i poznania Chrystusa, jak też i te dwie drogi uzyskania zbawienia. Albo przez moje uczynki, albo przez sprawiedliwość nadaną mi od Boga. Nie? No nic, już trochę późno. Dzisiaj naprawdę ciekawie. Bardzo wam dziękuję za udział i każdemu, kto słucha, czy będzie słuchał. Jutro zamiast mszy ksiądz Jerzy zaczyna taki cykl niedzielny o 9 rano. Bo wiecie, my to tak studencki kościół, ja co prawda taki student już trochę, jak to, nie pamiętam jak się to nazywał, wieczny student, ale jest coś w tym. A my to o 1 dopiero po południu, a dla ludzi takich przyzwyczajonych do katolickich obrzędów, no to 9 rano to chyba jest główna taka msza, nie? Wcześniej, Aniu? Ale Aniu, to się na pewno już poznie. Dziesz o 8 dla młodzieży teraz. No chyba żartujesz. To tam... W każdym razie ksiądz Jurek jutro zaprasza na zamiast mszy pierwszy odcinek o 9. Będzie gadał z żoną. Także to już troszeczkę sensacji. Ksiądz z żoną, były żona obecna, nie? Także tu absolutnie, żeby nic nie było. Także jutro o 9 rano zapraszamy na pierwszy odcinek. Można też komentować. Jurek też na fejsiku jest, także można z nim podjąć dialog, szczególnie katolików obecnych, czy takich wahających się. Zachęcam do tego. No, Jurek 7 lat seminarium, 7 lat kapłaństwa, czy jakoś tak, no to naprawdę ksiądz, no nie jakiś tam, wiecie, początkujący, tylko długo siedział w interesie, to wie, co mówi o tej korporacji, także zapraszam, jeśli nie ma więcej głosów, to chciałbym zamknąć modlitwą, czy ktoś szczególnie chciałby się pomodlić na Zoomie, albo z tu obecnych. Na Zoomie mamy kogoś? Z tu obecnych mamy kogoś? Jak nie, to ja się pomodlę z przyjemnością. Panie Jezu, dziękuję Ci, że otworzyłeś moje oczy, że otworzyłeś mój umysł. Mogłem pojąć cudowność Twojej łaski. Mogłem zrozumieć, po co Ty poszedłeś na krzyż, choć wcześniej nijak mi to nie pasowało. Że zrozumiałem też swoją grzeszność. Dziękuję Ci, że nie uważałem niczego w swoim życiu za ważniejsze od Ciebie. I gotowy na wszystko zawołałem: Jezu, zbaw mnie. Chwała Ci, że i ja, i każdy, kto to uczynił ze szczerego serca, możemy mieć pewność, że Twoje słowo, Twoja obietnica nigdy nie może zawieść. Chwała Ci, że Ty żyjesz w naszym sercu, że Ty cały czas upewniasz nas o cudowności Twojego zbawienia i Twojej obecności w nas, która nie ma końca. Chwała Ci. Amen. Do zobaczenia.